cose, un Giovanni fa un attimo di tutti questi ragazzi che sono ma io tutti i geni si direi a Gesù ha volevo suora. Mi sembra che zauważamy to, że boskie słowo na przekazywane jest bardzo urozmaicone. I możemy przypomnieć sobie błogosławieństwa Słowa Bożego, które mogliśmy słyszeć w dniu wczorajszym. Pierwszy wykład był zachęcający i upominający nas, abyśmy chodzili w czystych szatach, abyśmy pamiętali, dbali o czystość naszych szat. W drugim wykładzie brat zwrócił uwagę na pewne szczegóły dotyczące naszych rozmów, naszej postawy, bo często mówimy, dziękujemy Ci Panie za wszystkie dobrodziejstwa, ale brat zwrócił uwagę na szczegóły tych dobrodziejstw, żebyśmy byli świadomi, z czego składa się ta ogólna miara boskich dobrodziejstw, żebyśmy nie mogli dostrzegać szczegóła. Pozostańmy w pamięci dwa ostatnie wykłady dnia wczorajszego. Jeden z braci zwrócił uwagę na proroctwo Izajasza, który jest takie ciekawe zdanie, wiara rudze z niemowego. Są to słowa Pana Boga. I ostatni wykład. Okoliczności, w których żyjemy, w świetle proroctwa Danielowego, tak jak widział je Nabuchodonozor i tak okoliczności te same, ale jak widział je sam Daniel. I kiedy słuchałem się w te wykłady, to Słowo Boże, to nasunęły mi się słowa apostoła świętego Piotra, który powiedział, kiedy jesteśmy świadomi okoliczności, w których się znajdujemy, to za każdego z nas pytanie, jakimi my mamy być? Czy tylko to, jakimi? A może pytanie jest nieco poszerzone, albo wcześniej postawić pytanie, kim mamy być? Kim? Jeżeli mamy świadomość, kim jesteśmy, to jakimi jako tacy powinniśmy być? I w związku z tym, choć wcześniej już myślałem o tym, zwrócić uwagę na słowa naszego Ojca. Naszego Ojca, który jest w niebiesie, słowa, które tak często w naszym życiu powtarzamy. I wczorajsza społeczność zakończona była modlitwą pańską. Modlitwa pańska, słowa wstępne, pierwsze, są nam wszystkim znajome, wiadome. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I właśnie ten Ojciec nasz, który jest w niebie, kieruje do nas, daje nam takie polecenie. Możemy to różnie określić, te słowa, one są zapisane w przypowieściach Salomonowych, w przypowieściach Salomona, 23 rozdział, a 26 werset brzmi tak. Synu mój, daj mi serce swoje, a oczy swoje nie strzegą dróg moich. Jeden werset wyjęty z szeregu przypowieści Salomona. Prawda, kiedy opisuje i daje lekcję płynącą z tej wypowiedzi Salomona, zatytułował ten werset jako mądra rada naszego Ojca. Mądra ojcowska rada. I kiedy my na to patrzymy, staramy się przyswoić tę lekcję, to jest rzeczywiście mądra rada naszego Ojca Niebieskiego. To jest mądra rada, to jest wezwanie, to jest polecenie. Ojciec daje to tym, który przyjmuje za swoich synów. I tak jak wspomniałem, wczorajsza lekcja była zakończona modlitwą pańską i my te słowa Ojcze nasz powtarzamy dziesiątki, a może setki razy w naszym życiu. Zwracamy się do Pana Boga jako do Ojca. Ale czy pamiętamy o ojcowskich słowach? Bo jeżeli jest Ojciec, to są i synowie. Jeżeli jest Ojciec, to są i córki. I czy jesteśmy synami? A jeżeli jesteśmy, to jakimi synami? I w tym wykładzie weselarstwa jest między innymi napisane takie zdanie. Miłość rozpoczyna się w służeniu. Co to znaczy? Bo jeżeli jest mowa o ojcostwie, to jest mowa i o synostwie, tak wynika z tego wyraźnie, a myślę, że w tej relacji powinna, to nas powinna łączyć miłość. Przykazania naszego Pana nie są wystawione w formie przymusu, lecz kto go miłuje, będzie mu służył. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. To nie jest przymus, ale polecenie. Mówiąc przez listy swoich apostołów i księdze objawienia, Jezus dał różne określenia sprawiedliwości i miłości. Ktokolwiek więc chce być z Nim, to ktoś więc chce być z Nim, być Jego synem, chce z Nim królować, powinien pilnie zważać na każde słowo od Niego pochodzące. A więc to jest w tym wersecie: Synu mój, słów moich pilnuj, oczekuję swego moich dróg. Jezus nie przedstawia na formie stanowczych nakazów, nawet nie wskazuje na ewentualne kary za nieprzestrzeganie tych poleceń, ale, jak wspomniałem, pomocnego dawcę Bóg miłuje. Jego wola jest prawem dla tych, co go miłują, oni pragną mu służyć. Ale kiedykolwiek zastanawiamy się nad tymi słowami, to dobrze by było, żebyśmy zwrócili uwagę na takie pytanie. Zdaje się, że to takie proste pytanie, zwyczajne, a czyśmy słyszeli takie pytanie, czy ktokolwiek z nas postawił sobie takie pytanie, czy ktokolwiek z nas urodził się Synem Bożym? Czy był taki dzień w życiu każdego z nas, że przyszliśmy na ten świat. Ale czy nasze matki urodziły nas jako synów Bożych? To wielkie pytanie i być może, że sobie tego pytania nie zadajemy. Był kiedyś przed laty taki czas, gdy matki stworzył Adama i Ewę, nazwał imię ich człowiek i o nich jest powiedziane, że to Boże arcydzieło było bardzo dobre. A więc był syn Adam, jego żona, nasza matka. I to były dzieci Boże. Ale wiemy, że ten chwalebny, zaszczytny przywilej został utracony przez naszych pierwszych rodziców. I od tego czasu na ziemi nie było synów Bożych. Aż do czasu, kiedy wydobył się czas i przyszedł na ziemię nasz Pan Jezus Chrystus. I dla kontrastu wspomnijmy sobie słowa Gabriela, który był posłany do Matki Pana Jezusa, który do niej zwrócił się takimi oto słowami. Mario, jesteś błogosławiona. Poczniesz w łonie Twoim, urodzisz syna, on będzie wielki i będzie synem najwyższego. Będzie synem Bożym. Od chwili stworzenia Adama, przez około 4000 lat, to był kolejny syn Boży, nasz Pan Jezus Chrystus. O którym mamy świadectwo, święty, doskonały, niepokalany, święty człowiek, nasz Pan Jezus Chrystus. Nie było w tym okresie czasu synu. Najsłabniejsi ludzie dostąpili tylko του, κάνε δίσκο ξεγιάνει την πόκη, άρε δίσκο σπορέστρο την πόκη του σε πιάρε, άρε ξεδίνε και ξενό σπα, μια δουλειά. Τώρα σκέφτει την πόκη, σε πάντου, σε κάτω και ποσέστο, ο λαό και την Ισραήλ 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 Ισραήλ ξέρουμε και μωρώνε. Αλλά για εκείνοι δεν είχε ξενόδιε. Το πάνε να τους θέλει. Όχι τους είχε δείχνει. Αλλά οι τότε ξέρουν οι έπαιγο. Επίσης να σκεφτεί πως ο Ιαδού είναι σχέν ζετάζω της αγωγίου ζελούστος μόζε φορούχης. Γιατί είναι πως ο ξιάχνει της φόβιερου. Αν το στάνουν ξενόδιε. To powinien się pamiętać, że Pan Bóg postanowił, zarządził pewne warunki, aby być z nami Bożymi. Drodzy braterstwo, kiedykolwiek modlimy się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, boi się, abyśmy sobie uświadomili, że Pan Bóg jest naszym Ojcem, ale godzi się o tym pamiętać, być świadomym tego, że jeżeli jest Ojciec i my tak mówimy naszymi wargami, może i naszą orzestra, to wiemy o tym, że my jesteśmy Jego synami, Jego dzieci. I tu kolejne pytanie. Jeżeli nikt z nas nie przyszedł na ten świat jako Syn Boży, bo to jest pewne, to jakim prawem? Jakim prawem możemy mówić Ojcze nasz, który jesteś w niebie? Nie tylko jakim prawem, ale jakim sposobem. I to są sprawy bardzo istotne. I dla nas wiekiem którzy jesteśmy dojrzałymi, sędziwymi i dla tych wszystkich, którzy są młodymi wieku, młodymi, mocnymi, silnymi i tak często mówimy Ojcze nasz, a myślę, że tak powinniśmy wyrażać naszą modlitwę. Nie tylko form jako forma, ale i treść. I powiem braterstwu, że kiedy słucham modlitw na początku naszych zebrań, na początku naszej nawozy, kiedy słyszę modlitwy na początku, na końcu zebrania, to nastawiam ucha, czy ktoś mówi Ojcze, czy ktoś mówi tylko Boże, a zawsze tak słyszę. Tylko Boże nasz. To dlaczego nie Ojcze? Czy ktoś nie czuje się być synem, żeby powiedzieć Ojcze nasz? A to jest chwalebny i zaszczytny przywilej. To Pan Bóg zarządził i Pan Bóg uczynił wszystko, co tylko możliwe, abyśmy byli synami Bożymi. Sposobność stania się synami Bożymi nie była dana upadłym stworzeniom prędzej, a Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, ani potem to znaczy i dziś była dana ta sposobność tylko pewnej klasie duchowego rodu Adamowego. Ci, którzy mieli stanowić tę szczególną klasę, byli powołani na scenę. Na scenę na polskim poziomie. Dziś nie ma innej sposobności. Ja tylko na poziom duchowy. Synowie na poziomie duchowym będą. Z wieku panicznego. I powołani na celu Boży na poziomie, na duchowym poziomie istnienia. podobnej oferty Jehowa przedtem nie dał żadnemu z ludzi. I autor zwraca uwagę na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasz Pan, Jezus Chrystus, jako Syn Boży, oddał swoje serce w zupełności Ojcu. Kontrast do praojca Adama. Adam był Synem Bożym, ale nie oddał swojego serca Panu Bogu. Przeciwił się Bożym zarządzeniom, a Pan Jezus pozostał i pozostaje wiernym Synem. Ci, którzy od onego czasu, to znaczy od czasu Chrystusa, chcieli stać się Synami Bożymi, usłyszeli poselstwo, że Ojciec nie przyjmuje innych, jak tylko tych, co przychodzą do Niego przez Jego Syna Jezusa, jako ich odkupiciela i potem czynią zupełne ofiarowanie samych siebie na czynienie woli Bożej. To jest jedno dosyć długie zdanie, ale drodzy braterstwo, zwróćmy uwagę na szczegóły. Na znaczenie słów. Nasz polski język jest językiem pięknym, chwalebnym. Chodzi tylko o to, abyśmy zrozumieli, abyśmy słyszeli i przyjęli znaczenie słów, aby każdej rzeczy dać odpowiednie słowo. I jeszcze raz to zdanie. Ci, którzy od onego czasu chcieli stać się Synami Bożymi. No i pytanie dla każdego z nas. Czy ja chcę, czy może chciałem już kiedyś być Synem Bożym? Trzeba dać na to wiedzącą odpowiedź. Bo nie wszyscy chcą. Jest oferta. Pan zwraca się do wielu ludzi. I ten głos brzmi. Ale czy wszyscy chcą? Więc trzeba chcieć. Ale Pan postanawia, uczynił zarządzenie, że ci, którzy chcą stać się Synami Bożymi, to słyszą poselstwo. I czy nasze uszy są takie uszami słuchającymi? Słyszą, dał poselstwo. I przyjmuje tylko tych, co przychodzą do Niego przez Jego Syna Jezusa. A więc na drodze każdego człowieka z linii Adama na drodze stoi nasz Pan Jezus Chrystus i bardzo istotne, bardzo ważne słowo, o którym powinniśmy pamiętać. Pan nasz Jezus Chrystus jako nasz odkupiciel. Drodzy braterstwo, zwróćmy uwagę na znaczenie i ważność słowa odkupiciel. Spotkałem takie zdanie, który napisał. Wielu z ludzi przyjmuje Chrystusa, Pana Jezusa, jako swojego Zbawiciela. Ale niewielu słyszy i rozumie, przyjmuje naszego Zbawcę jako Odkupiciela. A ta działalność naszego Pana, to dzieło naszego Pana jest w pierwszej kolejności, bo nasz Pan jest naszym Odkupicielem. Ale to jest tylko jeden warunek. Chcieć przyjąć Chrystusa i to dalej. A przyjąć Chrystusa to znaczy skorzystać i przyjąć łaskę usprawiedliwienia. Ale ci, którzy są usprawiedliwieni, noszą na sobie szansę sprawiedliwości. To o czym słyszeliśmy wczoraj. Czy oni są już Synami Bożymi? Jest kolejny bardzo istotny warunek, szczególnie dotyczący wieku ewangelicznego i również warunek dotyczący każdego z nas. Przyjęli Chrystusa jako swojego Odkupiciela i czynią zupełne ofiarowanie. Ci, którzy są usprawiedliwieni, to usprawiedliwieni są w tym celu, aby stawili same siebie w ręce najwyższego kapłana jako ofiara. Panie, bądź wola Twoja przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zupełne ofiarowanie starej siebie, a w jakim celu? Na czynienie woli Bożej. I to są te kroki w naszym życiu powinny być spełnione, zrealizowane, ale czy to jest synodstwo? Czy wiara jest na ołtarzu? Tak, to jest ofiara. Usprawiedliwieni, ale potrzebna jest jeszcze polska działalność, która określona jest jednym słowem. Spłodzenie. Możemy poszerzyć. Spłodzenie Ducha Świętego. I trzeba nam wiedzieć, że w tej sprawie spłodzenia Ducha, poczęcia nowych spłodzeń, to nie wszyscy są ugruntowani, upewnieni i niektórzy nawet mieszają pojęcie narodzenie a spłodzenie. A nasz polski język jest bogatym językiem, a i w tym szczególe, i w tym zagadnieniu. Nasz Pan od przywiązania był człowiekiem, doskonałym człowiekiem, był ofiarą, podobnych ofiary, i nasz Pan od chrztu w Jordanie był i nowym stworzeniem, poczętym nowym stworzeniem. Nasz Pan przez 3,5 roku swojej misji był nowym stworzeniem, ale jeszcze nienarodzonym. Ten przykład dla nas jest pewną lekcją i poszerza nasze zrozumienie, naszą świadomość, że narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa jako nowe stworzenie było dopiero przed zmartwychwstaniem, którego dostąpił dnia trzeciego po śmierci na krzyżu. A więc ten sprawę możemy podsumować takim zdaniem, że ze strony człowieka trzeba chcieć, szukać tego. Pan Jezus staje się naszym sprawiedliwością, poświęceniem i czyni, dokonuje tej ofiary, a ze strony Ojca jest przyjęcie ofiary i złożenie Ducha Świętego. Czym to jest? Jak musimy to widzieć? Być Synem Bożym, szczególnie obecnie w wieku ewangelicznym, to wielki przywilej. Bądź się o tym wiedzieć, o tym pamiętać, mieć na uwadze. I względem tego przywileju należy mieć głęboki szacunek. Świadomość kształtuje w nas odpowiednie poszanowanie. Szacunek dla tego przywileju, jak również oceniać to, jak powiedzieć i zaszczyt. Bywa tak w życiu ludzi, że jeżeli ktoś z niskiego pochodzenia dostąpi jakiegoś wysokiego stanowiska, to czuje się jej zaszczycony. Czy jesteśmy w stanie ocenić zaszczyt, którego mogliśmy już dostąpić w naszym życiu, że zostaliśmy takim sposobem, takim prawem, takim sposobem przyjęci jako zdrowie Boże? To jest wielki zaszczyt, ale jest jeszcze jedna sprawa związana przywilejem synostwa, tym zaszczytem, to jest odpowiedzialność. I tu mamy przykłady w Piśmie Świętym z narodu izraelskiego. I apostoł św. Paweł wspomina, że jeżeli ci, którzy pogardzili słowem Mojżesza, który mówił na ziemi, spotkali się z boską niełaską, to daleko więcej my, jeżeli byśmy odwrócili się od podanego rozkazania. A więc, drodzy braterstwo, pamiętajmy, że z wielkim zaszczytem, z wielkim przywilejem, którego dostąpiliśmy, jest również i wielka odpowiedzialność, a jeżeli będziemy wiernymi, to okaże się również wielka nagroda. Aby dostąpić tej godności, potrzeba spełniać wymagane warunki i przejść kilka stopni. Jeżeli mówimy o własnym zarządzeniu, o własnym postanowieniu względem stania się synami Bożymi, to godzi się nam wiedzieć, że Pan Bóg ze swej strony uczynił wszystko, co było potrzebne. Możemy krótko nam samym wspomnieć, że ojcostwo Boga, Pana Boga i synostwo ludzi to jest wielką Bożą łaską. Bracia to podkreślają i winniśmy o tym wiedzieć, że z łaski Bożej możemy być świadomi tego, że jesteśmy synami Bożymi. Aby niektórzy z ludzi mogli być synami Bożymi, zostały dokonane niektóre sprawy przez Pana Boga i Jego Syna i również rozłożone w czasie. Zwróćmy uwagę na długość czasu, na okres, który Pan Bóg postanowił, aby ludzie stali się synami Bożymi. Wiek ewangeliczny, około 2000 lat, przez Boga postanowił jest tym celem, aby pomiędzy ludzi wybrać i uczynić godnymi właśnie tych ludzi, uczynić godnymi być synami Bożymi. A w 2000 lat wybrać to kartkę. Dla rodzaju ludzkiego postanowiony jest kolejny 1000 lat, na przestrzeni którego wszyscy, którzy tylko zechcą, będą mogli wrócić do tego stanu, do zaszczytnego stanu, do zaszczytnego dości, być słowem. I to nie jest z nas, to nie jest z ludzi, ale jest to Boży dar. I mamy wspomniane, że Pan Bóg na tej stronie posłał Syna, aby dokonał wielkiego dzieła, to znaczy pojednania człowieka z Bogiem. Na stan rozpoczął tą misję, kiedy przyszedł do Jordanu i godzi się zwrócić uwagę na pewien szczegół dotyczący właśnie chrztu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel, znając naszego Pana, jak wiemy z zapisu, bardzo zwracał się, aby naszego Pana zanurzyć w rzece Jordanu. Zwracał się to bardzo. Nie rozumiał celu i znaczenia chrztu naszego Pana. Ale Pan Jezus tą sprawę załatwił krótkim zdaniem. Zaniechaj teraz, bo tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Co znaczą te słowa naszego Pana do Jana Chrzciciela, a również i do nas? One zostały napisane. Abyśmy, to znaczy nasz Pan i Jan Chrzciciel, mieli wypełnić wszelką sprawiedliwość. Oczywiście najważniejsze dzieło to nasz Pan Jezus Chrystus, Jego ofiara. Ale Jan Chrzciciel temu się przysłużył. Przysłużył się i nie tylko wiem dlaczego, że zanurzył naszego Pana, to był początek ofiary, ale było to, jak mówi nasz Pan, w celu dokonania wszelkiej sprawiedliwości. A więc zadość uczynienie boskiej sprawiedliwości jest warunkiem do przywrócenia synostwa komukolwiek. I mamy w tym względzie bardzo cenne i dokładne informacje. Z tym łączą się i wiążą inne okoliczności i inne zadania. Gdy o naszym Panu mamy nasz Pan, jak nam wspomniane, przyszedł z misją do narodu izraelskiego. I Ewangelista Jan w swoim pierwszym rozdziale, 11 i 12 werset, zapisał takie ciekawe określenie, którego słowa również i dla nas mają ważne znaczenie, doniosłe znaczenie, jeżeli na nie zwrócimy uwagę, jeżeli je przyjmiemy. Do swoich własności bo naród izraelski był własnością nie tylko Pana Boga, ale był własnością i Pana Jezusa. Przez danie od Boga i przyjęcie przez Izraela przymierza zakonu, szczególnie przymierza zakonu. Ale jego właśnie nie przyjęli. Zauważmy. Bo jego właśnie Większość narodów izraelskiego naszego Pana nie przyjęła. Odrzucili. Ale jest ciekawa myśl, bardzo istotna, bardzo ważna, ale którzy go przyjęli, to dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi. Zwróćmy uwagę na znaczenie tych słów. Najpierw należało naszego Pana jako Mesjasza przyjąć. Okazać tą chęć, to pragnienie. Ocenić go, tak jak ocenili apostołowie, należało go przyjąć. Co znaczy słowo przyjąć? Czy tylko nazywać Jezus Chrystus? Przyjąć go jako odkupiciela. Czy oni wszyscy na początku wiedzieli o ogrom tego znaczenia, albo wielkość tego znaczenia? Ale przyjęci, ci, którzy go przyjęli, to tym jednostkom z Izraela dał moc, aby stali się synami Bożymi. Prosta sprawa. Aby stać się synami Bożymi, trzeba mieć moc. Trzeba mieć siłę, której żaden Izraelity nie umienia. Wszyscy byli słabymi. I prorok Izajaszy w trzecim rozdziale natchniony ten pisarz wyraził takie zdanie o Baranku Boże, o naszym Panu. On niemocy nasze wziął na się. To jest mowa o Izraelu, ale to jest mowa o każdym z nas. Nikt z nas nie miał mocy, aby stać się Synem Bożym. To jest trochę słowo. To wielka prawda. I ta świadomość, tak powinna być nasza świadomość. Nikt, żaden z nas nie miał mocy stać się Synem Bożym. A ta moc jest potrzebna. Trzeba mieć moc. Trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie, co było tą mocą. A to, co stanowi moc, aby być Synem Bożym. Określamy to różnymi słowami, ale jest jedna krótka odpowiedź. Usprawiedliwienie. I to, co w pierwszym wypadku Jana Rajsza podkreślił, szata sprawiedliwości. My to inaczej określamy. Usprawiedliwienie, szata sprawiedliwości, łaska usprawiedliwienia. I tak słyszymy w modlitwach, przed zebraniem, po zebraniu, że dziękujemy za łaskę usprawiedliwienia. I dobrze jest, jeżeli my tą wdzięczność, tą ocenę wyrażamy w naszym modlitwie. To właśnie jest moc, pochodząca od Boga przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Moc, aby stać się synami Bożymi. I tu potrzeba tej mocy jest pięknie przedstawiona w Księdze Objawienia w pierwszym rozdziale, a 17 wersetu, w 17 wersecie czytamy taki opis. Tu jest przedstawiona wizja, której dostąpił miał Jan Objawiciel na wyspie Patmos i Jan Objawiciel zobaczył świecznik, siedem świeczników, ale ściśle mówiąc, to był jeden świecznik, miał tylko siedem ramion i między tymi świecznikami, siedmioma ramionami przechodził podobny synowi człowieczemu. Ja na to patrzył. Ale co się stało? To było wynikiem jego spojrzenia na tego, który był podobny synowi człowieczemu. 17 werset. A gdy go ujrzał, upadł do nóg jego jako martwy. Taka winna być postawa każdego z nas, zanim przystępujemy, zanim możemy skorzystać z przywileju synostwa. Jan Objawiciel w tym przypadku może nam przedstawiać klasę Kościoła na przestrzeni całego wieku ewangelicznego. A może szczególnie przy końcu, w czasie żniwa, w czasie, gdy my żyjemy. Ta jasno stała się nam właśnie ta łaska, ta łaska usprawiedliwienia, ta łaska szaty sprawiedliwości, ta łaska szaty sprawiedliwości. Ale poczerwamy Michała z tego, co jest pokazane, że gdy ja zobaczę syna człowieczego, podążego między świecznikami, to padł jako martwy. Padł. A człowiek, który padł, to jest bezbronny, bezsilny, niemocny, do niczego niezdatny. I ja był w takiej pozycji. I znów chodzi się nam przypomnieć, abyś my, którzy kiedyś przed latami minęło dla niektórych dziesiątki lat od dnia, który winniśmy pamiętać. Dla mnie to była konwencja w Podlesiu. W 1945 roku, kiedy byłem jeszcze bardzo młody, niewiele rozumiałem. Ale dziś trzeba o tym pamiętać, trzeba sobie wspomnieć i być świadomym tego, że każdy z nas i ja byliśmy jako leżący, bezmocny i bezsilny. I jak to jest pokazane w Janiu Wielicielu? Bardzo jako martwy. Stało. I też podobne synowi człowieczemu włożą na Jana objawiciela swoją prawicę. Ta potężna moc, ta prawica była mocą dla całej klasy Kościoła. To właśnie ta łaska usprawiedliwienia. Włożą prawicę swoją na mnie, na klasę Kościoła, przyszłego Kościoła, i powiedział te wspaniałe słowa. Nie bój się. Nie bój się. Ja jestem on pierwszy i ostatni. Pan Jezus przekazuje nam swoją informację, swoją postawę, że ja jestem wszystkim początkiem i końcem. Jestem władny wziąć i doprowadzić do końca to wielkie i wspaniałe dzieło. Więc tu widzimy potrzebę łaski usprawiedliwienia i potrzebę tej mocy, pomocy, której nie dostawało człowiekowi. Również taką piękną ilustracją takiej postawy i przykładem jest zachowanie apostoła świętego Piotra, gdy Pan Jezus na początku swojej misji, gdy zobaczył na brzegu morza Tyberiackiego, zobaczył dwie łodzie, wstąpił do jednej z nich, daje takie polecenie, odpłyńcie kawałek od brzegu. Pan Jezus wiedział, gdzie należy odpłynąć, a tu odpłynęli, Pan Jezus udzielił wspaniałego kazania. Dał kazanie. Po kazaniu, który zapytany był między innymi Piotr, czy był już wtedy apostołem, ale spadł do nóg Pana naszego Jezusa Chrystusa i mówi, Panie, wynieś pode mnie, bo ja jestem człowiek grzeszny. Wspaniała postawa apostoła, przyszłego apostoła Piotra i mówi, Panie, wynieś ode mnie, bo ja jestem grzeszny. Nie jestem godzien, abyś się przebywał po pokoju mnie. I Pan Jezus podał ten sposób. Jak Jana apostoła uspokaja, mówi, Piotrze, ty będziesz nie tylko ryby łowił, ale będziesz ludzi łowił i to całe poselstwo zostało przyjęte przez apostoła Piotra i nie tylko, ale przez tych, którzy chcą być zaszalostami Pana naszego Jezusa Chrystusa. O łasce usprawiedliwienia w naszej literaturze, nie tylko w Biblii, ale i w naszych podręcznikach mamy wiele napisane. Niedawno, bo w czerwcu, 22 czerwca, mogliśmy czytać i werset manny, i również szczególnie takie zdanie komentarzu, w środku tego komentarza, i tam jest takie zdanie, które zacytuję dosłownie. Nasze usprawiedliwienie, jakkolwiek postanowione jest przez Ojca, to jednak jest darem od Jezusa, dlatego, że on zapłacił za nie swoją drogocenną krwią. Usprawiedliwienie jest zarządzone przez Ojca. Postanowione przez Ojca. Jest darem Bożym. Z Matki Bożej jesteśmy usprawiedliwieni. Bóg jest, który usprawiedliwia. Ale Pan Bóg ma pewne czynniki istoty. Istoty, które swoją ceną. Znowu płacili po to, że właśnie jest wysoka cena, aby nas usprawiedliwić. Powtórzę, nasze usprawiedliwienie, jakkolwiek postanowione jest przez Ojca, to jednak jest darem od Jezusa, dlatego, że On zapłacił za nie swoją drogocenną krwią. Pytanie, czy jesteśmy tego świadomi? Czy umiemy to ocenić? Czy umiemy za to podziękować naszemu Ojcu i naszemu Panu? Za to, że sporządził taki testament. I Pismo Święte mówi o testamencie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Testament. Testament Pana Jezusa jest pisany jego krwią. Pamiętamy takie zdanie, które napisał Ewangelista Jan. Krótkie zdanie. Pierwszy rozdział Ewangelii św. Jana, czwarty rozdział jest napisane: w nim był żywo. To znaczy, że w nim i w nikim nie jesteś. Tylko w nim był żywo. Tylko w nim. I ten żywo Pan Jezus zapisał na testamencie. To jest chwalebne wspaniałe zdanie. Testament Pana Jezusa to jego życie, jego sprawiedliwość. To szata, którą nas proponuje, którą okrywa naszą niedoskonałość. To jest ten sam naszego Pana. Pisany po krwią, to jest ofiara jego życia. I czytamy kolejny zapis. Zapis apostoła świętego Piotra w jego drugim liście, pierwszy rozdział, trzeci werset. Zwróćmy uwagę na poszczególne słowa tego zapisu. Jako na niego boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała. I na razie dotąd. Jego boska moc. Pan Jezus miał moc od Ojca i ta jego boska moc darowała nam wszystko, co jest potrzebne do pobożności i do żywota. Do żywota i do pobożności. Nikt z nas nie może powiedzieć: o, gdybym wiedział, o, gdybym mógł, gdyby mi to było dane, to bym z tego skorzystał. Jednak wszystko darowane. Nie na wytłumaczenia. Ale również wskazany jest sposób, że Pan daruje, to jest prawda. Wszystko mamy darowane, co jest potrzebne do żywota i do pobożności, ale przez to takie są jedno słowo. Przez poznanie. Przez poznanie tego, który nas powołał do sławy i do cnoty. Więc z naszej strony jest potrzebny konieczny wysiłek. Wysiłek. A jak on może być realizowany? Może być realizowany przez to, że udaje się na potencję. Od czasu do czasu. Ale takim częstszym częstszy wysiłek potrzebny jest uczęszczenia na naszych zebraniach. No trzeba pójść na zebranie. Trzeba wstać. Ja bym się chciało niewiele posłać dłużej, ale tam zebranie przede wszystkim. Najważniejsza sprawa po całym tygodniu. Powstać, przygotować się i pójść na zebranie. Pójść na zebranie, ale jak wspomniałem, mamy wspomniane, że na zebranie trzeba iść przygotowanym, w miarę wypoczętym i oczekującym na to, co będzie mówione. A więc wszystko jest przygotowane, tylko trzeba nam starać się, żeby te sprawy poznać. Poznanie tego, zrozumienie powołania, poznanie tego, który nam powołał. To czy może Pana Boga poznać? Tak. Może. Pan Bóg uczynił wszystko i nam się przedstawia. Przedstawia nam przede wszystkim może także zamęty czy też Abrahama. I są różne sposoby, przez które można Pana Boga poznać, zrozumieć i ocenić to wysokie powołanie. Ale to jest braterstwo. I sędziwi, i młodzi, którzy są pośród nas, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ja lubię czytać? Czy ja lubię czytać, bracie, siostro, młodzieńce, sędziwy człowieku, czy lubisz czytać? I jest pewna sprawa, że pragnienie czytania, chęć czytania jest w pewnym sensie darem wrodzonym. Są ludzie, którzy bardzo lubią czytać. I podobno, i to jest takie rodzinne, dzięki Bogu, że on z takiej rodziny, taki był mój ojciec. U nas w rodzinnym domu Biblia leżała na jednym stole. Dlatego często podzielę się takimi pewnymi wrażeniami i korzyścią, błogosławieństwem wynikającym z zamiłowania do czytania. Podobno mój ojciec, gdy pracował w kopalni, to zauważył tam na chodniku jakąś kartkę napisaną, ale tam było to napisane. Podobno chodził księżą i tam była informacja o odnośnie Biblii, odnośnie Pisma Świętego. Zaczął to czytać, poznał kogoś i tak, takim sposobem dotarła do naszej rodziny Biblia, czyli Pismo Święte. I dobrze jest, dziękujcie Panu Bogu za to, że lubimy czytać. A jeżeli ktoś nie lubi czytać, to niech się nauczy. Niech umiłuje czytanie. Czytaj! Czytaj i jeszcze raz czytaj. Tylko nie wszystko. Nie czytaj dobrych książek. Czytaj te najlepsze. Bo ci brak nie czasu. A tymi najlepszymi księgami, najlepszym pisaniem godzi się zająć jak najwięcej miejsca w naszym domu, w naszych domach, w naszych mieszkaniach, aby to święte pismo było w zasięgu naszej ręki. Czytać i poznawać przez to, że jest poczytanie, ale również poznawanie tych chwalebnych praw, które do których mamy przystęp. Powołał nas do chwały i do cnoty. Pan Bóg na tej stronie uczynił wszystko, co nam jest potrzebne, abyśmy mogli być zbawieni. Jeżeli mówimy o przywileju i zaszczycie synostwa, to związane są z tym związane pewne obowiązki. Co jest naszym obowiązkiem jako synów Bożych? W wersecie, który cytowaliśmy z księgi Przypowieści Salomonowej, to jest tam napisane, że synu daj serce swoje, a twoje oczy nie z tego moich dróg. To jest i prawda oczywista, i prawda symboliczna, faktyczna i symboliczna, pewna nauka, ale apostoł święty Paweł przekłada nam to polskie poselstwo na i przekazuje nam to innymi słowami. Którzykolwiek, aby być synem Bożym, to są zobowiązani, aby byli prowadzeni Bożym Duchem. To jest bardzo istotna rzecz i w wielu miejscach Pisma Świętego mamy instrukcje i informacje, że chcąc być synami Bożymi, to należy, aby byli prowadzeni Duchem Bożym, Duchem Świętym, Duchem Prawdy. Jest jeden Duch Boży, tylko są różne jego określenia w związku z różnymi funkcjami, z różną działalnością właśnie tego Ducha Bożego. W którzy wodzie Duchem Bożym prowadzeni bywają, to ci są synami Bożymi. Tak jest najgorszy. I jeżeli, a ten Duch Boży pomaga nam przezwyciężać różne trudności, różne słabości, które starają się nas odprowadzić. Między innymi radami, a apostoł święty samo napisał, że każe ciało moje i w niewolę podbija. To jest praca całego naszego życia aż do śmierci. Karanie ciała może, albo potrzeba karania ciała wynika z tego, kiedy jesteśmy świadomi swoich słabości. I to jest bardzo istotne i trzeba nam wiedzieć, że plany na chata czynią wszystkich. Ale na czym polega różnica między klasą marskiego statka, a klasą wielkiego grona? Jedni i drudzy plają swoje szaty. A czym różnica? Różnica jest w sposobie, w czasie usuwania tych planów. Ja też to często zaczęłam w naszym życiu, że powiedzieliśmy coś, co nie nadało powiedzieć. Pomyśleliśmy o tym, zrobiliśmy coś i ktoś nam zwraca uwagę. I jaka jest nasza postawa, jakie jest nasze zachowanie? A to przecież wszyscy tak robią, że ja ten mogę. O! Nie tak. A ty też tak robisz? No to a ty tak robisz, to ja ten mogę. To też nie tak. I to jest, pozostaje plama. Nasze niewłaściwe zachowanie, jeżeli nie przyjmujemy uwagi, jeżeli nie stosujemy karania ciała, to plama pozostaje. Pozostaje, nakładają się, aż Pan się upomni. I wtedy będą większe trudności, aby tych plam się pozbawić. A ktoś są skłonni powiedzieć, przepraszam, zbłądziłem, postaram się być lepszym. To wtedy jest usuwanie planu. Dlatego też to jest wiele takich uproszczeności, które pouczają nas, jakimi być. Bo jeżeli już jesteśmy synami Bożymi, to trzeba pamiętać, jakimi mają być ci synowie. I jak wspomnieliśmy, że sposób naszego życia będzie stanowił o przywileju i o zaszczytach Królestwa, do których jesteśmy powołani w naszym życiu. Wspomnieliśmy o boskich drogach, boskich zamiarach, boskiej woli względem nas i dobrze by było, żebyśmy o tym pamiętali w naszych zachowaniach i w naszym życiu. Pamiętajmy na boskie poselstwo, na boską radę, którą winniśmy słyszeć na każdy czas. Powiem jeszcze jedno, że gdy zastanawiałem się nad tym boskim poleceniem, to sobie pomyślałem, jeżeli Ci Pan da sposobność przypominać braciom, siostrom o boskim poleceniu, Pan mówi, daj im serce swoje, to postawiłem sobie pytanie, ale czy Ty dałeś swoje serce Panu? I stajemy sobie to pytanie. Każdodziennie. Kiedykolwiek zwracamy się w modlitwie do Ojca, kiedykolwiek mówimy modlitwy, czy wspólne, czy indywidualne, Ojcze nasz, pamiętajmy, że mamy zaszczyt być Jego synami. No ale jakim ja jestem synem? I gdyby nie ta świadomość, o której napisał apostoł święty Jan, zwraca się do każdego z nas z prośbą. Dziadki moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Ale jeżeli by się zdarzyło, że ktoś zgrzeszył, to orędownika mamy u Ojca Sprawiedliwego. Mamy orędownika. I pamiętajmy, że dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa to jest w zasadzie takie dwojakie. Jedno, złożył okup, okrył nad szatą, nie znaczy odkupicielem, ale na ciągu naszego życia, na każdej dzień korzystajmy z jego orędownictwa. Nie sprawiajmy przyczyn ku temu, ale gdy się zdarzy, starajmy się, abyśmy korzystali z zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa. I pamiętajmy na Boską Radę. Synu mój, córko moja, mówi Pan do nas, do każdego z nas, daj mi Twoje serce. Daj mi serca nasze Panu, a Pan Bóg w nagrodę da nam żywot wieczny. Amen.